24 minuty po godzinie 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Z nami pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, zoodietetyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym, żebyśmy na chwilę wróciły do audycji, do pani wypowiedzi sprzed tygodnia. Chodziło o to stwierdzenie, że suczka czy zwierzę powinno jeść różne rzeczy.
Tak, powinno, jeżeli chcemy odtwarzać w miarę możliwości naturalny system żywienia drapieżnika. Bo weźmy pod uwagę, że zarówno psy, jak i koty, które nam towarzyszą na co dzień, to są zwierzęta, które jakby na to nie patrzeć w naturalnych warunkach, żyłyby dlatego, że polowałyby na rozmaite gatunki zwierząt. I próba utrzymania na co dzień diety, która miałaby być zbliżona do diety naturalnej, no a taka dieta w większości przypadków jest jednak dla zwierzaka najlepszym wyborem, jakby siłą rzeczy powinna bazować na różnorodności. Dokładnie tak samo jak bazuje, jak opiera się to na naturalnych warunkach. Oczywiście specyficznym przypadkiem są przypadki zwierząt na przykład uczulonych na dany rodzaj mięsa bądź na wiele różnych rodzajów mięsa, bo zdarzają nam się takie sytuacje, kiedy albo jest to reakcja w postaci rzeczywiście alergii, albo w postaci nietolerancji pokarmowej, bo to są też jeszcze dwie różne kwestie, no ale efekt jest podobny. Zwierzę nie może jeść jednego bądź kilku konkretnych rodzajów mięsa i wtedy oczywiście takie rzeczy z diety eliminujemy i są tacy nieszczęśliwcy zarówno wśród psów, jak i kotów, dla których ta dieta wtedy staje się dużo węższa. Natomiast jeśli mamy zwierzę, które nie ma tego typu problemów, to zdecydowanie lepiej jest, żeby te rodzaje mięs się różniły. To wynika z takiego zupełnie podstawowego i naturalnego założenia. Jeśli pies czy kot polowałby tylko na jeden rodzaj ofiar, to wybiłby je do zera, a potem sam umarłby z głodu. To jest absolutnie nienaturalny mechanizm. Zresztą na przykład kot jest normalnie określany w systematyce jako tak zwane zwierzę neofilne, czyli zwierzę, które samo zmienia swój repertuar ofiar, dlatego wśród ofiar kota spotykamy i gryzonie, i ptaki, i gady, i owady również w pewnym stopniu i w niektórych obszarach. Właśnie po to, żeby nie doprowadzić do wymarcia pojedynczego gatunku, bo akurat nam się kot zafiksuje, że teraz będzie jadł tylko sikorki.
No jeśli chodzi o kota, to posiadacze czy miłośnicy kotów wiedzą, że koty bardzo źle znoszą jednostajną dietę. Ale jeśli chodzi o posiadaczy psów, no to także weterynarze zalecają, żeby nie dawać różnego jedzenia psom czy sukom. Jeśli już, to przestawiamy bardzo powoli, mieszając to jedzenie, a pani mówi o różnych rodzajach mięs.
Tak, tylko ja wtedy pytam tych lekarzy, dlaczego? Jako żywieniowiec, dlaczego mamy tym psom w tym momencie ograniczać tą dietę do jakiegoś jednego wąskiego spektrum? W imię czego? Czemu to ma służyć? Różnorodność jest naturalnym elementem funkcjonowania zwierzęcia, jeśli tylko zwierzę ma do niego dostęp. Trzymanie psa na jedynym rodzaju karmy tak naprawdę na przykład może doprowadzić z czasem właśnie do powstania alergii czy nietolerancji, jeśli organizm w jakiś sposób będzie wchodził w konflikt z podawanym jednym tylko pojedynczym rodzajem białka. Poza tym, no powiem tak, można oczywiście udać się do dietetyka ludzkiego, który może nam ustalić jeden najlepiej na świecie zbilansowany posiłek, no ale jaka to jest frajda 6 lat rzędu jeść tylko schabowego z ziemniakami i kapustą? Zwierzę też potrzebuje tej różnorodności, zarówno biologicznie, jak i psychicznie. A z kotami to w ogóle są dwie frakcje, bo są takie koty, które rzeczywiście upierają się przy pojedynczym rodzaju jedzenia i bardzo trudno jest je nakłonić do zmiany, ale są też takie, którym bardzo często to jedzenie się po prostu nudzi i one same domagają się tej zmiany, po prostu odmawiając jedzenia po raz kolejny tydzień czy kolejny miesiąc rzędu tej samej puszki o tym samym smaku, no bo ile można. No,
zwłaszcza jeśli kot poluje, to przecież poluje na to, co złapie.
No właśnie z tym polowaniem kotów to jest w ogóle dosyć duży problem, bo tak, kot polujący, jakby to jest rzecz biologicznie normalna, no bo kot jest drapieżnikiem polującym. Natomiast jeżeli mamy tego kota już w warunkach domowych i on oprócz tego, co zje, jeszcze tam gdzieś sobie dodatkowo poluje, no to tutaj tak naprawdę zaczyna nam się bardzo poważny problem i z punktu widzenia diety, ale też przede wszystkim z punktu widzenia środowiska.
Tak, problem prawny, bo przecież jeśli kot nasz domowy, wychuchany, poluje na ptaki, które są prawnie chronione, no to my jesteśmy jako właściciele za to odpowiedzialni. Tutaj ornitolodzy często apelują do właścicieli kotów domowych, żeby ich po prostu nie wypuszczać.
Albo przynajmniej, żeby nie wypuszczać ich bez nadzoru, ponieważ na przykład wychodzenie z kotem wspólnie może się bardzo fajnie sprawdzić, jeżeli jest to kot, który ma takie predyspozycje, dobrze się czuje w szelkach, na smyczy, gdzieś pod kontrolą opiekuna. I wtedy jak najbardziej takie spacery mogą się odbywać i wszystko jest super, ale jednak kot, który ma nas na drugim końcu smyczy, no już nie jest takim dobrym łowcą, jak w przypadku, w którym opuści ten dom samodzielnie i może się gdzieś tam przyczaić i rzeczywiście zapolować. A prawda jest taka, że opiekunowie bagatelizują bardzo ten problem. Opiekunowie mówią, a mój kot tam przyniesie jedną myszkę tam w miesiącu, czy dwa ptaszki i przecież co to za kłopot. No tak, owszem, tyle tylko, że to jest to, co opiekun widzi. A problemem jest to, czego opiekun nie widzi. I teraz właśnie dosłownie w styczniu zostały opublikowane takie świeżutkie badania przeprowadzone dla obszaru Polski, bo to jest ważne, że to były badania robione u nas, a nie gdzieś tam w innym kraju i na zupełnie innych kotach, które dotyczyły zachowań łowieckich wolno wychodzących, wypuszczanych czy żyjących gdzieś przy domu kotów w środowisku wiejskim. I okazuje się, że na tych naszych wsiach mamy według tego badania prawie 3 miliony gospodarstw i na te 3 miliony gospodarstw, tam jest dokładnie 2,9 miliona gospodarstw wiejskich, przypada nam na to 2,3 miliona kotów, więc to jest bardzo dużo. I teraz owszem, ten kot przynosi tam średnio tych powiedzmy tych 5 myszy, czy jednego ptaka, tam to, co opiekun zauważa, ale na tego jednego ptaka przyniesionego przypada 15 zjedzonych. Więc jeżeli to się sumuje, a badania prowadzono przede wszystkim na podstawie badań odchodów tych wychodzących zwierząt, jeżeli to się sumuje, to okazuje się, że koty są w stanie zabić około 583 milionów małych ssaków rocznie i 135 milionów ptaków rocznie. To jest 700 milionów zwierząt zabijanych przez puszczane bez nadzoru koty. Jeśli w takim tempie to będzie postępować, to szacuje się, że do 2050 roku my już nie będziemy mieć skowronka, nie będziemy mieć sznadla, nie będziemy mieć gąsiorka, bo po prostu koty go zeżrą.
Pani Małgorzato, a jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, to proszę powiedzieć, bo każdy miłośnik czy posiadacz psa robi wszystko, żeby ten jego pies na spacerze albo na przykład puszczony luzem na podwórko nie wygrzebał sobie jakiegoś smakowitego kąska, bo potem są ogromne perturbacje żołądkowe. A jak wygląda takie posilanie się, takie łowiectwo? Mówi pani, że na 5 złapanych ptaków czy drobnych zwierząt on 4 zje, a 5 przyniesie do domu. Jak taka dieta, bo przecież też je w domu różne rzeczy, odbija się na nim?
No może się odbijać bardzo niekorzystnie, przede wszystkim ze względu na pasożyty, bo o ile rzeczywiście u psów dużym problemem jest podejmowanie jakiegoś tam rozrzuconego pokarmu z ziemi i często to już jest pokarm gdzieś przetworzony, tutaj wracamy do, jakby zahaczamy o kolejny problem, czyli na przykład o problem ludzi, którzy wyrzucają jedzenie z trutką, prawda, albo jakieś tam nafaszerowane jakimiś świństwami typu gwoździe czy szkło, żeby tego naszego psiaka pokaleczyć, co dla mnie w ogóle jest jakimś koszmarem, bo nie wiem, jak tak można robić. I tutaj jakby pies bardziej rzeczywiście jest narażony albo na paskudne rzeczy, które zje razem z tym jedzeniem przetworzonym, albo na to, że to jedzenie po prostu już będzie zepsute, bo niestety ludzie też potrafią, też nie rozumiem czemu, wyrzucać na przykład z okien zepsute jedzenie na osiedlach i ono gdzieś tam leży potem po trawnikach, a później jest wielki lament, że są szczury. To u kota kłopot polega na tym, że on raczej polując na ofiary żywe, bo na to jest nastawiony, po pierwsze zjada gryzonie, które same są nosicielami pasożytów i w ten sposób kot się bardzo łatwo zaraża. Tutaj dużym problemem jest między innymi tasiemczyca, która się u takich zwierząt rozwija, a potem on tego tasiemca przynosi z powrotem do nas, do domu, sieje nam członami i jakby no zwiększa również ryzyko zarażenia się nas samych i na przykład dzieci, które są w tym domu. Więc to jest kolejny argument przeciwko wypuszczaniu takiemu niekontrolowanemu, ale również problem jest taki, że dużo osób uważa, że jeśli kot poluje, to on ma jakiś taki magiczny radar i odróżnia zwierzęta zdrowe od chorych. I on wie, która mysz na przykład jest zatruta, a która nie. I on będzie polował tylko na te zdrowe. Nieprawda. Trutki dla gryzoni, które również są przez ludzi w różnych miejscach wykładane, są tak skonstruowane, żeby działały z opóźnieniem. Bo jeśli gryzoń zje trutkę i od razu padnie na miejscu trupem, to już żaden inny gryzoń z tego miejsca sobie nie skorzysta. I ta trutka jakby będzie tylko działała jednorazowo, ponieważ gryzonie są dosyć sprytne i one szybko się orientują, że takie rzeczy mają miejsce, więc ta trutka działa dopiero po jakimś czasie i taka mysz, która już w sobie tą truciznę ma, może jeszcze chodzić, funkcjonować, żerować i kot może się na nią natknąć. On nie ma zielonego pojęcia, co jest w środku w tej myszy, a niestety, jeżeli ją zje, no to jakby siłą rzeczy sam staje się ofiarą tej trutki, a to jest jedna z naprawdę chyba najgorszych śmierci, jaką można sobie wyobrazić. Więc tak, kot też jest narażony, pomimo tego, że repertuar jego tych zdobyczy jest inny niż u psa, ale to go niestety nie chroni.
Dziękuję bardzo. Za tydzień słyszymy się ponownie. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, zoodietetyk, autorka książki Co jest kocie? Dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję uprzejmie. Dobranoc.